Wydaje się, że w obecnych czasach sprawy związane z jedzeniem i piciem stają się pierwszoplanowym zagadnieniem ludzkiego życia. Wielkie firmy, które zajmują się produkowaniem żywności na masową skalę, za pomocą reklam wmawiają nam, że nasze szczęście ściśle powiązane jest z jedzeniem. Według reklamodawców człowiek szczęśliwy to człowiek obficie najedzony, człowiek, który ma wszystko, który ma w pełni zapełnioną lodówkę i nic mu nie brakuje. Dzisiaj za kilka złotych możesz powiększyć sobie zestaw wiodący w naszym mieście fast foodzie. A w każdym sklepie w cenie jednego batonika czekoladowego możesz kupić dwa albo trzy. Wygląda na to, że wielu daje się złapać sidła tych reklam. A jednym z jej negatywnych skutków jest po prostu brak umiaru w jedzeniu. Ten brak umiaru w jedzeniu prostą drogą prowadzi do chorobliwej otyłości. Tak naprawdę wiem, o czym mówię, bo sam się borykam z otyłością. Dzisiaj ponad 1/4 Polaków cierpi na otyłość. A jako naród znaleźliśmy się w pierwszej piątce najbardziej otyłych narodów w Europie. Przypadłość Teresy coraz trudniej było ukryć. Przy 160 centymetrach wzrostu mogła odpowiednim strojem zatuszować umiarkowaną nadwagę. Ale teraz ważyła już prawie 90 kg. Teresa była zrozpaczona i bardzo ściekła z tego powodu. Przybieranie na wadze rujnowało wszystko. Rujnowały jej kontakty towarzyskie, życiowy entuzjazm i stosunek do samej siebie. Nie lubiła siebie taką, jaką była. Teresa tak naprawdę nie panowała nad tą sytuacją. A w jej obfitującej w sukcesy, ale i pełnej stresów pracy adwokata, cukierki i ciastka odgrywały rolę bezpiecznej przystani, w której mogła się zaszyć w momentach osamotnienia. Z 12-godzinnym dniem pracy musiały iść w parze pewne poczucia pustki, którą Teresa potrafiła wypełnić jedynie przy pomocy wysokokalorycznych jedzenia, wysokokalorycznych smakołyków. Te skutki przejedania szybko stają się widoczne dla otoczenia. Teresa, jak każdy, kto nie panuje nad swoimi zachciankami, wstydzi się swojej przypadłości. Nie opanowała sztuki mówienia nie swoim kulinarnym zachciankom. A więc nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu prowadzi niejednokrotnie do wielu chorób. Chorób mających swoje źródło w ludzkiej psychice. Wśród nich swoje żniwo zbiera anoreksja, bulimia czy też alkoholizm. A coraz częściej mówi się o nowej chorobie o podłożu psychicznym, która łączy się z jedzeniem. Jest nią ortoreksja. Ortoreksja polega na swoistym kulcie jedzenia. Pojawia się obsesją na punkcie kulinarnej czystości. Przejawia się obsesją na punkcie kulinarnej czystości i zdrowego żywienia. Człowiek chory na tą chorobę obsesyjnie myśli o zdrowym jedzeniu, o czystym, doskonałym, najlepszym, ekologicznym. Początkowo dany człowiek rezygnuje z konkretnych potraw, najczęściej rezygnuje z mięsa. Potem je tylko określone rodzaje pożywienia. Upraszczając, ortorektyk w końcu sam produkuje i przyrządza sobie żywność, aby za wszelką cenę zachować nienaganne zdrowie i w ten sposób myśli przedłuży sobie życie. Obżarstwo jest głównie kojarzone z jedzeniem. Jednakże może się ono przejawiać na wiele innych sposobów. Benjamin Franklin napisał, że obżarstwo jest najzwyklejszym buntem wobec rozsądnego i zrównoważonego zachowania. A więc obżarstwo jest pewnego rodzaju buntem. Buntem wobec rozsądnego i zrównoważonego zachowania. Określenie takie jak posiadać więcej, mieć szybciej, opisuje nienasycony apetyt żarłoka na przedmioty, których nie ma, a których za wszelką cenę chce, pożąda. Podczas gdy zaspokojenie pragnienia nie musi mieć charakteru obżarstwa, to jednak niepohamowane pragnienia zachęcają nas, by za wszelką cenę mieć więcej i więcej. I nie mówię tylko o jedzeniu. A to obsesyjne, nałogowe zachowanie może doprowadzić do bardzo poważnych problemów. Z jedzeniem wiąże się ściśle temat właściwego zachowania przy stole. I dzisiaj nie będziemy mówić o tym, jak właściwie zachowywać się przy stole, gdyż jesteśmy osobami dorosłymi, którzy potrafią dobrze zachowywać się przy stole i korzystać ze sztućców. I chociaż wiele zasad odeszło już od lamusa i dzięki temu możemy pozwolić sobie na nieco większą swobodę podczas jedzenia, to ważne jest jednak umiejętność dostosowania się do sytuacji, bo przecież inaczej jemy w barze szybkiej obsługi, a inaczej w wykwintnej restauracji, ubrani w piękne stroje. Pismo Święte w wielu miejscach mówi o jedzeniu. Bibliści podliczyli, że ponad 700 razy w Biblii czytamy o jedzeniu, o przygotowaniu jedzenia, o ucztach. Król Salomon miał również kilka uwag na temat właściwego zachowania się przy stole i wiele mówił na temat obżarstwa. Sięgnijmy do kolejnych jego przypowieści, do kolejnych jego przysłów. I w 23 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy: gdy zmożnym zasiadasz do stołu, uważaj pilnie, co masz przed sobą i przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz. Nie pożądaj jego łakoci, bo to jest pokarm zwodniczy. Inaczej mówiąc, Salomon mówi, bądź bardzo ostrożny w sytuacjach, w których nie wiesz, jak masz się zachować, bo ta ostrożność wyjdzie ci na dobre i nie będziesz musiał ponosić strasznych konsekwencji. Dalej, w tym samym rozdziale czytamy: nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej mądrości. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. O co chodzi w tym fragmencie? Czy mamy nie starać się w pracy? Absolutnie nie. Ciężka praca jest właściwa, ale praca w celu zdobycia niewłaściwych rzeczy jest grzechem. Dalej, w 23 rozdziale czytamy: nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Mówi on do ciebie: jedz, pij, lecz sercu swoim nie jest ci życzliwy. Spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa. Inaczej mówiąc, uważaj na ludzi. Uważaj na ludzi, wśród których przebywasz. Uważaj na to, co myślą, bo nie wiesz, jakie są ich intencje. Mądry Salomon dobrze wiedział, że konsumowanie zbyt dużych ilości jedzenia otępia zmysły i czyni nas podatnymi na podejmowanie złych decyzji. A jego życie jest dowodem na to, że świadomość i rozumienie problemu niekoniecznie automatycznie ten problem rozwiązuje. Jeżeli wiemy coś, a nie wprowadzamy tego w życie, to nie rozwiązuje naszych problemów. Pojmowanie kolejnych żon i konkubin z pewnością mogły być opisane jako obżarstwo, a ten brak pohamowania w tej kwestii przyczynił się do upadku wielkiego króla. A więc nadmierne jedzenie i picie z pewnością szkodzi każdemu z nas. Dlatego Pismo Święte mówi, iż tak ważna jest umiejętność mówienia nie we właściwym czasie. Bo brak umiaru w jedzeniu prowadzi w konsekwencji do utraty radości. Do utraty radości z jedzenia, a co za tym idzie, utraty radości z życia. Niewłaściwe pragnienia, zazdrość to uczucia, które oddalają nas od Boga. Oddalają nas od Boga i prowadzą w dół. Apostoł Jakub w swoim liście napisał: pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Bo to właśnie zazdrość, ta zazdrość, o której czytamy, to pożądanie, to niewłaściwe pożądanie niewłaściwych rzeczy była przyczyną upadku pierwszych ludzi. Nie byli oni zadowoleni z tego, kim są i co mają. Chcieli czegoś, czego nie mieli i to ich zniszczyło. Tak naprawdę, gdy jesteśmy wobec siebie szczerzy, zazdrość czy niewłaściwe pożądanie rzeczy drzemie w każdym z nas i tylko od nas zależy, czy pójdziemy za tym destrukcyjnym uczuciem, czy powiemy mu nie, wybierając inną, właściwą, lepszą drogę. W życiu bywa tak, że zazdrościmy innym nie tylko rzeczy i dokonań. Potrafimy także zazdrościć innym charakteru i osobowości. Przyjrzyjmy się kilku następującym sytuacjom. Osoba samotna od wielu lat. Osoba samotna izoluje się od otoczenia, a jednocześnie zazdrości innym ich bliskich więzi z ludźmi. Pewno znamy takie osoby. Albo samotna kobieta zazdrości przyjaciółkom mężów i rodzin. Albo mężczyzna w średnim wieku uważa swą pracę za pozbawioną perspektyw. Tak naprawdę chciałby robić coś, co naprawdę sprawiłoby mu przyjemność, ale zawsze jest jakiś powód, dla którego nic się nie da zrobić. Nie podejmuje więc żadnych działań, ciągle żywi ukryty żal i zazdrości w stosunku i zazdrości innym, którym się powiodło. Ktoś wybiera chrześcijański styl życia i tak naprawdę nawraca się i żyje jak prawdziwie wierzący chrześcijanin, ale jednocześnie gdzieś tam w głębi serca zazdrości ludziom, którzy prowadzą hulaszczy tryb życia, którzy według niego mają wszystko. Wszyscy ci ludzie, o których mówiłem, porównują się z innymi, a pełni pretensji i żalu tak naprawdę tkwią w miejscu. Ale okazuje się, że tak nie musi być. Można przyjąć całkiem inną postawę wobec tych samych życiowych doświadczeń. Na przykład osoba samotna, o której mówiliśmy w tej pierwszej części, bierze odpowiedzialność za niewielką ilość swoich kontaktów z ludźmi i pyta się Boga, dlaczego zawsze tak dystansuje się do ludzi. Człowiek nie powinien żyć w ten sposób. Muszę coś z tym zrobić. Muszę się zmienić. Albo samotna kobieta zastanawia się, dlaczego mężczyźni się ze mną nie umawiają? Dlaczego mnie nie zapraszają na randki? Czy coś źle robię? W jaki sposób postrzegają mnie ludzie?
gdzie mogłabym kogoś spotkać? A może powinnam zapisać się na terapię?
W końcu mężczyzna w średnim wieku pyta siebie, dlaczego mam opory przed robieniem tego, co mnie naprawdę interesuje? Czego się tak naprawdę boję? Dobrze wiem, że ludzie, którzy robią to, co im sprawia przyjemność, musieli najpierw podjąć pewne ryzyko, a niekiedy łączyć pracę zawodową z zdobywaniem nowych umiejętności. Może na to właśnie nie chcę się zdecydować, myśli. I w końcu chrześcijanin, ten, który oddał swoje życie Chrystusowi, zadaje sobie pytanie, jeśli rzeczywiście wybieram służbę Bogu, to dlaczego czuję się jak niewolnik? Może coś jest nie w porządku z moją religijnością? Przywołane tu osoby zamiast zazdrościć stawiają sobie teraz istotne pytania dotyczące ich życia, bo to uczucie zazdrości powinno być dla nas zawsze sygnałem, tak jak było sygnałem dla tych osób, że czegoś nam brak. A w tym momencie, gdy odbieramy taki sygnał, trzeba prosić Boga o pomoc w zrozumieniu, jaki to brak, dlaczego tego nie mamy i czy tak naprawdę tego potrzebujemy. A więc nie pożądaj Jego łakoci. Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci. Bo wygląda na to, że aby chronić własne życie, musimy mówić nie rzeczom, które oddalają nas od Boga. I takiej postawy uczymy się przez całe życie. I takiej postawy uczymy jako rodzice najpierw nasze dzieci, a później sami chcemy tak żyć. Chcemy rzeczom, które oddalają nas od Boga, mówić stanowcze nie. A przypowieści Salomona wnoszą ład i przewidywalność w nasze chaotyczne życie. Pokazują zasady, według których warto żyć, by podobać się Bogu i ludziom. I o takie życie dzisiaj wspólnie prośmy naszego Boga. Dobry nasz Panie i Boże, Tobie dziękujemy za te przypowieści mądrego Salomona. Panie, wyznajemy Ci to, że często zazdrościmy i pożądamy niewłaściwe rzeczy. Wybacz nam to. A teraz prosimy Cię, Panie, abyśmy zawsze mówili nie rzeczom, które oddalają nas od Ciebie. I pozwól nam tak żyć, aby te nasze chaotyczne życie nabierało kształtu, aby nasze życie podobało się Tobie, Boże, i podobało się innym ludziom. O to Cię proszę, a modlę się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.